będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy słuchacze, we wrześniu 2000 roku papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze swojego czcigodnego poprzednika na stolicy Piotrowej, papieża Piusa IX. W dniu jutrzejszym Kościół katolicki wspomni jego osobę i jego najdłuższy po świętym Piotrze pontyfikat w dziejach Kościoła, trwający ponad 32 lata. Jan Maria Mastai Ferretti, późniejszy Pius IX, pochodził ze starej włoskiej rodziny szlacheckiej. Pobierał nauki w kolegium piarystów Volterra, a następnie w kolegium rzymskim. Marzył o karierze oficera gwardii papieskiej, ale padaczka, na którą cierpiał, uniemożliwiła mu wybór tej drogi życiowej. Epilepsja mogła być także przeszkodą w uzyskaniu święceń kapłańskich, ale na skutek osobistego zezwolenia papieża Piusa VII Mastai Ferretti przyjął święcenia w kwietniu 1819 roku. Po otrzymaniu święceń dolegliwości epileptyczne ustały zupełnie. Ferretti próbował swych sił w dyplomacji, ale to nie było jego powołaniem. Został administratorem hospicjum świętego Michała w Rzymie, a następnie arcybiskupem Spoleto. Przez 5 lat zarządzał archidiecezją Spoleto, skąd został przeniesiony do archidiecezji Imola. W 1840 roku został kardynałem. 6 lat później, po śmierci Grzegorza XVI, podczas jednego z najkrótszych w dziejach Kościoła konklawe, zostaje nieoczekiwanie wybrany papieżem. Pius IX był autorem wielu dokumentów Kościoła o ogromnym znaczeniu. Warto chociażby wspomnieć dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, jak również ogłoszenie encykliki Quanta Cura i dołączenie do niej sławnego syllabusa, czyli zbioru zawierającego 80 błędów przeciw wierze, szeroko rozpowszechnianych w XIX wieku przez filozofów, polityków, a nawet teologów. Pius IX zwołał również po raz pierwszy od 300 lat Sobór Powszechny do Watykanu, na którym m.in. ogłoszono dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Zarówno sylabus, jak i dogmat o nieomylności wywołały ogromne poruszenie i wiele dyskusji w kręgach nieprzyjaznych Kościołowi, ale i w samym Kościele. Wiek XIX, a z nim wojny napoleońskie, rozprzestrzeniły po Europie idee rewolucyjne. Rosła wrogość do Kościoła i jego odwiecznego nauczania. Rósł sprzeciw wobec tradycji katolickiej. Państwa brutalnie ingerowały w administrację kościelną, próbując podporządkować sobie strukturę Kościoła i przejąć kontrolę nad jego wszechstronną działalnością. W 1848 roku, czyli 2 lata po objęciu stolicy świętego Piotra przez Piusa IX, Karol Marx ogłosił swój manifest komunistyczny, a Europę ogarnęła tak zwana wiosna ludów, dalej szerząca ideologię liberalną. W Polsce ruch liberalny mocno akcentował ideę wyzwolenia spod zaborów. Podobnie we Włoszech głoszono potrzebę zjednoczenia Włoch i wypędzenia obcych wojsk z Italii. Wielu patriotów przyłączało się do ruchów demokratyczno-liberalnych nie z pobudek ideowych, ale właśnie patriotycznych. Pius IX także należał do grona włoskich patriotów, ale czy mógł przyłączyć się do wojny, którą prowadziło liberalne Królestwo Piemontu przeciwko katolickiej Austrii? Stawką w tej wojnie była wolność i zjednoczenie Włoch. Papież targany rozterkami wypowiedział non possumus. To zaowocowało okupacją Rzymu przez wojska Piemontu i końcem państwa kościelnego. Rzym został ogłoszony stolicą Zjednoczonych Włoch. Wielu z troską spoglądało w przyszłość, czy uda się ochronić autorytet papiestwa. Pius IX w proteście przeciw okupacji Rzymu ogłosił się więźniem Watykanu. Tymczasem papież przestał być kojarzony ze świeckim państwem i jego autorytet zamiast maleć, czego się obawiano, rósł w siłę. Papież przestał się wprawdzie liczyć jako siła polityczna, ale rosła jego siła oddziaływania moralnego i religijnego. Pius IX zmarł 7 lutego 1878 roku. Zaskarbił sobie wiele ludzkiej wdzięczności, choć nie było w tej grupie przywódców państw europejskich, a liberalna prasa też nie oszczędzała papieża. Pius IX był przystępny i wielkoduszny, choć posiadał w sobie pewne dostojeństwo, które nakazywało dystans. Jeśli chodzi o religijne oblicze, pozostawił Kościół katolicki w rozkwicie. Na niespotykaną dotąd skalę rozwijały się misje. Z perspektywy czasu pontyfikat Piusa IX określano mianem białego męczeństwa, to znaczy, że papież, nie przelewając krwi, dał jednak świadectwo męstwa i heroicznej wierności Kościołowi, jak również niezłomnego zawierzenia opatrzności Bożej. Zdecydowanie bronił czystości wiary przed wkradającymi się coraz nachalniej błędami. Prowadził głębokie życie duchowe, praktykował modlitwę kontemplacyjną, był wielkim czcicielem Najświętszego Serca Jezusowego i żarliwym czcicielem Maryi. Był także wielkim przyjacielem Polaków. Wielokrotnie występował w obronie praw Kościoła pod zaborem pruskim w okresie Kulturkampfu. Mianował uwięzionego arcybiskupa gnieźnieńskiego Mieczysława Leduchowskiego kardynałem. Bronił podlaskich unitów siłą zmuszanych do przyjmowania prawosławia. Beatyfikował Andrzeja Bobole i kanonizował Józefata Kuncewicza. Poparł utworzenie przez zmartwychwstańców Kolegium Polskiego w Rzymie. W czasie powstania styczniowego prosił Austrię i Francję o interwencję. Cara zaś wzywał osobiście do zaprzestania represji wobec powstańców i narodu polskiego. Pius IX wycofał Kościół z bieżącej polityki, ale nie zaprzestał wypowiadać się w sprawach politycznych, zwłaszcza gdy ocena działań politycznych domagała się ich oceny moralnej. Tym, którzy w XIX wieku, jak również i dziś, twierdzą, że do władzy świeckiej należy określanie praw i granic działalności Kościoła, odpowiedzieć należy za błogosławionym Piusem IX, że jest to jeden z błędów wytkniętych w sylabusie, niestety wciąż jeszcze z powodzeniem podawany do wierzenia. Podczas homilii beatyfikacyjnej Jan Paweł II mówił: beatyfikując któregoś ze swoich synów, Kościół nie wyraża przez to uznania dla dokonanych przezeń wyborów historycznych, ale wskazuje go jako godnego do naśladowania i czci ze względu na jego cnoty ku chwale łaski Bożej, która w nich jaśnieje. Pośród burzliwych wydarzeń swojej epoki był Pius IX wzorem bezwarunkowej wierności wobec niezmiennego depozytu prawd objawionych. Osobom ze swego otoczenia powtarzał często: w ludzkich sprawach trzeba robić tyle, ile można, i tym się zadowolić, a resztę zawierzyć opatrzności, która uleczy wady i niedostatki człowieka. Szczęść Boże!